A ja tymczasem powiem halo, halo do Zuzanny Dąbrowskiej, która jest w Warszawie i obserwuje to, co dzieje się na Wiejskiej. Dzień dobry, panie redaktor.
Jestem. Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Z punktu widzenia Częstochowy i Działoszyna wydarzenia warszawskie są trochę bardziej odległe. Innym rytmem żyje Radio Wnet, inną duchową podróżą, a tymczasem przy ulicy Wiejskiej protesty, demonstracje. Sytuacja jest podobna jak w grudniu roku 2016, czy to raczej cień tamtych wydarzeń, kiedy opozycja próbowała wedrzeć się do gmachu Sejmu?
Powiedzieć cień to jest dość delikatne stwierdzenie. Widać ewidentnie, że siła rażenia protestów przeciwników tego rządu i przeciwników reformy wymiaru sprawiedliwości maleje z każdym miesiącem. Tak jak te protesty jeszcze w zeszłym roku, one były naprawdę, przynajmniej w Warszawie, duże. Na ulicę wychodziło dużo ludzi. To byli w znacznej mierze jednak ludzie młodzi. To teraz, przynajmniej te protesty, które obserwowałam wczoraj, które pewnie też dzisiaj będą się rozgrywać przed parlamentem, to są protesty znacznie mniejsze. Tam jest ten aktyw, że tak bym określiła, obywateli RP, czyli ludzie, którzy protestują zawsze, wszędzie i w każdej sprawie. To są protesty małe, one są bardzo niemerytoryczne. To znaczy, ja nie odmawiam oczywiście protestowania nikomu w naszym kraju, bo żyjemy w wolnym i demokratycznym państwie. No jednak są pewne granice, których nie powinniśmy przekraczać, ponieważ to prowadzi do psucia naszego państwa i pewnych zasad, które stosujemy. Wczoraj przed Sejmem odgrywały się naprawdę dantejskie sceny, ponieważ przerzucanie ludzi przez barierki, wjeżdżanie na teren Sejmu w bagażniku, no to są sytuacje, o których naprawdę powinniśmy jednak czytać w jakimś political fiction, a nie obserwować je na naszych ulicach, ponieważ w Polsce nie ma jednak zabordyzmu, tak myślę, nie ma jakiegoś autorytaryzmu.
Co podkreślają protesty regularnie odbywające się pod Sejmem. Opozycja od początku tej kadencji ma jakąś ideę fix, że musi wejść do Sejmu i ten Sejm odbić przy pomocy, jak pani redaktor powiedziała, aktywu organizacji czy stowarzyszeń z opozycją sympatyzujących. Tym razem udało się wywieźć w bagażniku podobno dwóch działaczy, którzy nie mieli przepustek i mieli pozwolenia, żeby na terenie parlamentu przebywać. Jak to wyglądało?
Tak, dwaj obywatele RP, aktywiści tej organizacji, zostali wwiezieni na teren parlamentu w bagażniku posłanki Joanny Schmidt. To zdarzenie tak dosyć absurdalne i początkowo nie chciałam wierzyć, ale przeczytałam w kilku źródłach i to rzeczywiście się stało. Jednym z tych ludzi wwiezionych na teren parlamentu był Paweł Kasprzak, czyli ta twarz, jeden z liderów obywateli RP, człowiek znany z zachowania agresywnego, mało kulturalnego. Oni zostali na ten teren wwiezieni, tam przeprowadzili swój happening, rozłożyli kilka płacht, no i z tego terenu wyszli. Akurat oni nie zrobili nic skandalicznego, co moim zdaniem jest najbardziej skandaliczne w tej całej sytuacji, to jest w ogóle decyzja polskiego parlamentarzysty o tym, aby takie coś zrobić, aby wsadzić dwie osoby do bagażnika i wwieźć je na teren Sejmu. Posłanka Joanna Schmidt wykorzystała fakt, że strażnicy nie sprawdzają bagażników parlamentarzystów, no bo jednak jakieś zasady obowiązują i wydaje się, że parlamentarzyści są tymi, którzy powinni prezentować najwyższy poziom kultury, a włożenie ludzi w bagażniku to absolutnie takim poziomem nie jest. I w tej sytuacji pewnie będziemy mieli teraz kontrolowanie bagażników parlamentarzystów. Opozycja będzie krzyczała, że to jest kolejne ograniczenie prawa i ograniczanie wolności obywatelskich. No ale co zrobić, skoro oni sami przesuwają te granice coraz dalej? Państwo musi reagować, no bo jednak nie ma zgody na łamanie prawa.
I jakie są postulaty protestujących? Dlaczego zbierają się znowu pod parlamentem?
Protestujący zbierają się pod parlamentem ze względu na kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która na tym posiedzeniu ma być procedowana. Jak patrzyłam na harmonogram sejmowy, to o godzinie 10:00. Początek procedowania tej ustawy, więc pewnie protestujący już od rana teraz są przed parlamentem. Im nie podoba się to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o sądy, a teraz szczególnie Sąd Najwyższy, czyli ta reforma, począwszy od wygaszenia kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, po teraz tę kolejną nowelizację, która ma po prostu przyspieszyć proces wybierania sędziów do Sądu Najwyższego, bo obecnie ma mamy taką sytuację, mamy pewien impas, że sędzia Gersdorf jest w stanie spoczynku i obowiązki sprawuje sędzia Iwulski, ale proces wybierania nowych sędziów do Sądu Najwyższego trwałby miesiącami. No, Prawo i Sprawiedliwość chce jakoś to wszystko rozwiązać, przyspieszyć i z tego wyjścia, więc kolejną nowelizację przeprowadza i to się nie podoba protestującym. Myślę, że tempo, no ale też samo założenie tych zmian.
Czy są jakieś utrudnienia dla dziennikarzy, żeby do Sejmu, do Senatu się dostać, czy tym razem wszystko jest jak najbardziej w porządku?
Jeśli chodzi o przepustki, bo myślę, że o tym warto powiedzieć, to przepustki te stałe, które ma większość dziennikarzy, działają. Z tego co wiem, te przepustki jednorazowe dla mediów także są wydawane. Jedyne utrudnienie, jakie ja odczułam na własnej skórze, to są utrudnienia ze strony protestujących, ponieważ wczoraj próbowałam wyjść z parlamentu tym jednym z głównych wyjść przy biurze przepustek, które jest obstawione barierkami. Od strony ulicy Wiejskiej przy tych barierkach stoją protestujący, od strony tej wewnętrznej parlamentu są policjanci. Chciałam wyjść między barierkami. Policjant powiedział, że oczywiście mogę, jeśli protestujący mnie przepuszczą. A protestujący uznali, że mnie nie przepuszczą, ponieważ jeśli oni nie mogą wejść do parlamentu, ja nie mogę z tego... Oni nie mogą wejść. Tak,
a więc... pani redaktor mogła wyjść. Była pani
Dokładnie.
Redaktor kiedyś w Działoszynie?
Nigdy nie byłam, ale chyba muszę się wybrać, bo słucham.
Tak, zapraszamy, bo jest przepiękna kraina i przepiękna miejscowość i bardzo piękny kościół, więc serdecznie panią redaktor zapraszamy. Zuzanna Dąbrowska, korespondent sejmowy Radia Maryja, była gościem Poranka Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. No dobrze, a my po krótkim epizodzie warszawskim wróćmy do Działoszyna. W studiu jest Teresa Szczotkowska, nauczyciel, historyk. Dzień dobry, pani profesor. Radio musi mówić prosto do mikrofonu i musimy się spieszyć, jak zwykle w porankach Radia Wnet. Mówiliśmy z księdzem proboszczem, księdzem Janem Skibińskim, o tej trwałości, że wiele nazwisk się powtarza, że tylko jak się tylko człowiek trochę liznął historii Działoszyna, to widzi, że tutaj jest pewna trwałość osadnictwa, że jest trwałość ludzi, którzy tutaj mieszkają przez pokolenia. Czy moja intuicja jest prawdziwa, czy to tylko przypadek?
No, to nie jest przypadek, bo rzeczywiście powtarzają się, działoszyńskie nazwiska powtarzają się dzisiaj i one występowały
na kartach historii.
No, w XVIII, XVII, nawet w XVI wieku. W nieco innej formie czasem, no bo jednak nazwiska, tak jak i cały język polski, się zmieniał, ale znaczna część starych działoszyńskich nazwisk to ma rodowód XVI-wieczny nawet.
Miejscowość jest urokliwa, kościół XVIII-wieczny jest...
1787 rok.
Czyli XVIII-wieczny, dobrze. Pierwsza intonacja była dobra. Jest bardzo ładny, foremny i cieszy oko. Natomiast dalszych śladów historii w Działoszynie trudno szukać.
Niestety. Przez Działoszyn przewalały się jak walec wojny, a więc z nimi zniszczenia. I śladów przeszłości jest... bardzo niewiele. Oprócz kościoła to w zasadzie tylko Pałac Męcińskich.
Pałac Męcińskich.
I wszystko.
I budynek szkoły przedwojenny chyba przetrwał drugą wojnę.
No tak, ale budynek szkoły to jest rok 1934.
To nie jest najstarszy zabytek, jaki mógł być w Działoszynie, bo gdzie sięgają korzenie miasta? Jakie są pierwsze wzmianki o Działoszynie?
Pierwsza informacja z roku 1411 mówi już o istnieniu parafii. Następna z 1412 wymienia już Działoszyn jako miasto.
Czyli miasto.
Tak, już jest
nie
miasto.
Nie osadę, nie wieś.
Nie, miasto. To znaczy informacja jest bardzo krótka o dwóch paniach, które pochodziły z miasta Działoszyna. Więc dowód, że był Działoszyna. Więc mam Działoszyn jako na 600-letną historię, jakby nie było.
Jakie były najważniejsze wydarzenia w tej... już ponad, bo rozmawiamy w 2018 roku, już ponad 600-letniej historii Działoszyna.
No trudno wymieniać jakieś spektakularne, ważne wydarzenie. Działoszyn był małym miasteczkiem, prywatnym miasteczkiem, w związku z czym no wielkich wydarzeń takich na miarę ogólnokrajową tutaj raczej nie było, prawda? No ale przecież zawsze miał swoją historię.
Miał swoją historię w tym bardzo, bardzo krótkim szkicu historycznym. Zatrzymajmy się na II wojnie światowej. W Działoszynie żyła duża, liczna społeczność żydowska. Ona wraz z przyjściem Niemiec hitlerowskich z Działoszyna zniknęła. Tak jak całe miasto.
Historia działoszyńskich Żydów jest dosyć odległa, bo zaczęli się w Działoszynie osiedlać w końcu, prawdopodobnie w końcu XVI wieku, a w połowie XVII mieli już swój własny bożnicę, kościół, przepraszam, nie kościół, bożnicę, cmentarz, szkołę, no i przepraszam, przejęzyczenie. Natomiast II wojna światowa rzeczywiście to była tragedia dla nie tylko ludności żydowskiej, mieszkającej w Działoszynie, ale również dla całego Działoszyna. Został w pierwszych dniach września zbombardowany, spalony, że ponad 90% domów uległo w gruzach. A dla ludności
dlaczego,
żydowskiej...
skąd taka furia niemieckich żołnierzy, że no, wielu ofiar, miasto ofiara pierwszego bombardowania także bardzo silnie ucierpiał, ale jednak nie tak mocno jak Działoszyn. Skąd ta niszczycielska i bestialska furia tutaj w Działoszynie?
W zasadzie trudno powiedzieć. Fakt, że w Działoszynie stacjonowały jednostki wojska, ale już 1 września nad ranem, godzina 7-8, Działoszyn został trzykrotnie zbombardowany. A potem, kiedy Niemcy weszli do Działoszyna, 3 września został spalony. W międzyczasie 2 września jeszcze trwał ostrzał artyleryjski, ponieważ Działoszyn broniony był przez jednostki Wojska Polskiego. Także w momencie wkroczenia Niemców do Działoszyna mieszkańców tu praktycznie nie było, ponieważ wszyscy uciekli. Kto mógł? Uciekł. No, chronił swoją głowę, prawda, i swoich bliskich. Niestety, tak to wyglądało.
Powojenna odbudowa szanowała historyczną zabudowę, historyczną tradycję urbanistyczną miasta, czy raczej odbudowana była tak, jak to wypadło?
Trudno mnie oceniać, jak to wyglądało. Niemniej no, siatka ulic nie uległa zmianie przecież, czyli prawda? Na gruzach dawnych domów przedwojennych stawiano nowe domy.
Czyli chodząc po obecnym Działoszynie można przejść się tymi samymi ulicami, którymi chodzili Działoszynianie sprzed 200-300 lat. W tym
tak,
samym miejscu.
Tak,
w tym samym miejscu były i ulice, i place.
Na
i
pewno
rynki.
Tak.
Więc przynajmniej mogą państwo poczuć, jak kiedyś to miasto wyglądało pod względem rozumienia urbanistycznego. Pani
no, podobno przed wojną był ładniejszy Działoszyn. Przynajmniej tak mówili najstarsi mieszkańcy, ale to też sentyment przez nich przemawiał na pewno.
To prawda, odbudowa dość późno, była za 50, przynajmniej tak mówią informacje, które można zdobyć.
To znaczy... W latach 40. przecież do czegoś ci ludzie musieli wrócić, prawda? Odbudowywać swoje domy. Natomiast rzeczywiście rozwój Działoszyna na większą skalę to dopiero końcówka lat 50., wtedy, kiedy zaprojektowano budowę cementowni w Działoszynie.
Cementowni, która cały czas pracuje i cały czas jest jednym z istotnych pracodawców na terenie
gminy. Na pewno największym pracodawcą na terenie gminy.
Być może jeszcze o cementowni będzie okazja porozmawiać, bo być może pojawi się ktoś z zarządu tego zakładu obecnie, do kogo należy cementownia. Pani profesor wie, czy to taka wiedza?
Została sprywatyzowana, tak jak większość zakładów w Polsce.
Powiedziała Teresa Szczotkowska. Pani też jest stąd, z dziada, pradziada?
Moje nazwisko w księgach miejskich działoszyńskich zostało wymienione w 1736 roku.
To jest się do czego odwoływać. Jest się do czego odwoływać i jest z czym związek.
Jestem w stanie wymienić wszystkich moich pra 200 lat do tyłu.
A niewiele osób niestety w Polsce ma taką możliwość, bo wtedy inaczej byśmy patrzyli na nasz kraj, inaczej byśmy patrzyli na historię, kiedy się patrzy oczyma swoich pradziadków i jeszcze
no,
dalej.
Wie pan, w momencie, kiedy napisałam pierwszą książkę o Działoszynie, to ja się zaczęłam zastanawiać, o kim właściwie pisałam i czy pisałam o swoich bliskich również. I wtedy dopiero zaczęłam się zajmować genealogią. No i w ten sposób, mówię, 200 lat do tyłu znalazłam wszystkich swoich przodków. Niekoniecznie w Działoszynie.
Ale w okolicach. Teresa Szczotkowska, historyk, nauczyciel, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, a my przechodzimy dalej do